Spotkanie z reportażem.
Marta de Marteau, witam w audycji Spotkanie z reportażem. To jest audycja, w której prezentujemy reportaże studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Gdańskiego. Jest ze mną jedna taka studentka, Ewa Popławska.
Dzień dobry.
Ewa, zanim wysłuchamy twojego reportażu, posłuchamy jego zapowiedzi.
Marian Popławski ma 58 lat i pochodzi ze Słupska. Uwielbia podróżować. W 2015 roku wyjechał na 3 miesiące do Australii. Przemierzył ją rowerem.
No bo jak się jedzie w dół, no to jest, osiąga się takie prędkości maksymalne. Ja mam taką zasadę, że osiągając powiedzmy 75 km na godzinę, widzę na liczniku, że jakieś 75 km na godzinę, bez względu na to, jakie są warunki, czy można jechać jeszcze szybciej, zawsze hamuję.
Ewa, kawa na ławę. Powiedz nam na początek, kim jest twój bohater?
Mój bohater to mój tato. I w zasadzie jest podróżnikiem, można tak powiedzieć.
Jak się pracuje z osobą, którą się tak dobrze zna? Czy nie czułaś jakichś trudności?
Pracowało mi się bardzo dobrze, z tym, że mój tato na początku nie chciał w ogóle nic mówić, bo uważał, że to, nie wiem, po prostu może się wstydził. Natomiast później jakoś tak rozluźnił się w trakcie rozmowy i było bardzo dobrze. Tak jak się rozluźnił, to już nie było żadnych problemów i można było spokojnie naprawdę sobie porozmawiać. Też na pewno dobre było to, że siedzieliśmy sobie w domu przy herbacie, pokazywał mi albumy, zdjęcia, bo też interesuje się właśnie robieniem albumów, uwielbia to po prostu, cały czas siedzi i dłubie przy tych albumach, więc to jest taka jego też pasja i to było naprawdę fajne doświadczenie. Uważam, że lepiej mi się pracuje z kimś, kogo znam.
A skąd pomysł na taki temat reportażu? Jak usłyszałaś, że do zrobienia jest reportaż, to była pierwsza myśl, czy miałaś jeszcze jakieś inne pomysły?
To znaczy, miałam jeszcze wcześniej pomysł, żeby przeprowadzić reportaż na temat kiboli.
Znasz jakiś?
Nie za dobrze, ale kojarzę kilku ze Słupska. To są kibole Gryfa Słupsk i tak myślałam zrobić reportaż. Natomiast stwierdziłam, że to może być taka niebezpieczna myśl, że to może być niebezpieczny pomysł. I tak przyszedł mi do głowy właśnie mój tato, który też na pewno byłby ciekawym rozmówcą, tak sobie wtedy pomyślałam. No i tak stwierdziłam, że zrobię ten reportaż o nim, o moim tacie.
Od jakiegoś czasu jesteś członkiem Radia Mors, więc te techniczne rzeczy na pewno nie są ci obce. Powiedz mi, który etap pracy nad reportażem był najtrudniejszy?
To znaczy najtrudniejsze w ogóle było przekonać tatę, żeby cokolwiek powiedział, bo na początku trochę się peszył. Na początku nie chciał trochę ze mną rozmawiać i cały czas zadawał mi pytanie, ale co ja mam w zasadzie ci powiedzieć? Więc najtrudniejsze chyba było nakłonienie go do tego, żeby w ogóle coś mi powiedział na temat swoich podróży, bo faktycznie jest to dosyć skromny człowiek i tak jakby no, była między nami taka przepaść w komunikacji w pewnym momencie, ale później mówię, rozkręcił się i było już okej.
Skąd pomysł na warstwę muzyczną reportażu?
To znaczy reportaż jest o Australii, więc stwierdziłam, że dobrze by było dodać muzykę australijską, muzykę aborygenów. Dlatego, że tato bardzo często właśnie kiedy ze mną rozmawiał, to opowiadał o aborygenach, jak żyją, czy pracują, i po prostu jak mieszkają. I bardzo go w ogóle ciekawił ten fakt tego, że aborygeni już w zasadzie są mniejszością w tym własnym kraju, w zasadzie nawet na własnym kontynencie, że żyją w rezerwatach, bo tak to można nazwać, i że biali ludzie często odnoszą się do nich jak do niebezpiecznych ludzi, a przecież no, nie jest prawdą, że każdy aborygen jest zły. W zasadzie doświadczenia mojego taty były kompletnie inne, kompletnie odmienne. Mój tato stwierdził, że aborygeni to świetni ludzie i jak zauważają kogoś, jakiegoś turystę, to po prostu są bardzo mili. Więc pomyślałam sobie, że taka muzyka, która odnosi się do takich korzeni Australii, do takiej pierwotności tego kontynentu, że to będzie właśnie dobry pomysł.
Mówiłaś, że tata jest skromnym człowiekiem. Rozumiem, że słyszał już twoje dzieło. Jak zareagował?
Słyszał dzieło, jeżeli tak można nazwać ten reportaż. Słyszał i szczerze mówiąc, akurat coś robił, jakieś listwy w mieszkaniu. Po prostu tak starał się, niby że nie słucha, ale jednak słuchał. Kątem ucha, że tak powiem. Jednym uchem słuchał. I tak naprawdę na początku nic nie mówił. Udawał, że go nie ma. Dopiero później, jak inni zaczęli chwalić, między innymi moja mama, babcia, że świetny reportaż, bo taki też ich wszystkich zebrałam, żeby sobie posłuchali, to dopiero tak jakby się rozkręcił i stwierdził, że bardzo fajnie to wyszło.
A co byś zmieniła, gdybyś miała jeszcze raz zrobić taki reportaż?
To znaczy, szczerze mówiąc, może dograłabym go lepiej technicznie, bo w kilku miejscach chyba były takie błędy montażowe, wydaje mi się. Może dodałabym więcej jakichś takich smaczków, czegoś takiego trudniejszego, trochę jakby trudniejszego tematycznie, o tak. Myślę, że to bym zmieniła, że może jakieś właśnie takie niebezpieczne sytuacje, żeby ten reportaż był jeszcze bardziej zabarwiony, jeszcze bardziej ciekawy.
Czyli podsumujmy, jakaś rada dla osób, które planują zająć się reportażem?
Na pewno trzeba dobrze poznać swojego rozmówcę, bo uważam, że to jest klucz do zrobienia dobrego reportażu. To niekoniecznie musi być osoba, którą wcześniej znamy przecież, bo reportaże robi się o kompletnie nieznanych ludziach często. Ale musimy zdobyć zaufanie tych ludzi przede wszystkim, to znaczy poznać ich i naprawdę zainteresować się tym, co robią. Myślę, że to jest bardzo ważne w tworzeniu reportażu. Ponadto na pewno samo zainteresowanie tematem, nie tylko ludźmi, ale też sprawą, którą chcemy się zająć.
No dobrze, sprawdźmy w takim razie, jak zajęłaś się tematem taty i Australii. Reportaż Ewy Popławskiej.
Jeżeli się ma nawet 3 miesiące czasu do dyspozycji i podróżując rowerem, to niestety nie jest za dużo. Rowerem, żeby objechać Australię, trzeba było mieć nie 3 miesiące, a 3 lata. Na rowerze 1000 kilometrów przejechać w takim klimacie to jest 10 dni drogi, powiedzmy. Nie? Bo jeszcze była Nowa Południowa Walia i tam była taka mała turystyczna miejscowość, gdzie znalazłem miejsce na nocleg. No i rozbiłem się i później spotkałem taką kobietę, która pochodziła z Czech. No i ona mówiła właśnie, że odwiedzać można takie piękne miejsca jak właśnie Sydney, czy Melbourne, czy tam jakieś Adelaida, ale absolutnie nie jechać do środkowej części Australii, bo tam właśnie aborygeni szaleją, tam zdarzają się jakieś napady, gwałty, kradzieże, zabójstwa turystów i tak dalej. No to czasem tam po przybyciu na miejsce okazało się, że rzeczywiście aborygeni śpią, tak można powiedzieć, na ulicach. Ale ci ludzie byli zupełnie całkiem mili i sympatyczni. Nie było żadnych mowy, żadnych tam napadach. Największym problemem rowerzysty, największym kłopotem to jest oczywiście wiatr. Bo jeśli chodzi o góry, to w ostateczności nawet w tych, powiedzmy, w Himalajach można sobie jakoś z tym poradzić. Bardzo trudnym krajem do jeżdżenia, jeśli chodzi o góry, jest także Japonia, bo tam właściwie na okrągło są jakieś podejścia i to naprawdę na wiele godzin. To jest bardzo męczące. Z kolei jazda pod górę z rowerem, który razem z bagażem waży 70-80 kg, to jest na przestrzeni 100-200 metrów możliwe, ale potem ma się wrażenie, że uda dosłownie eksplodują. No nie jest w stanie człowiek jechać. Znowu jak się jedzie w dół, no to osiąga się takie prędkości maksymalne. Ja mam taką zasadę, że osiągając powiedzmy 75 km na godzinę, widzę na liczniku, że jakieś 75 km na godzinę, bez względu na to, jakie są warunki, czy można jechać jeszcze szybciej, zawsze hamuję, bo to już grozi katastrofą. To, co pokazał licznik roweru, to jest około 6850 km. Najdłuższy przejazd ze wszystkich moich, bo na przykład w Indiach, czy w Nepalu, razem Indie-Nepal przejechałem, zaledwie około 3,5 tysiąca kilometrów. Także to pokazuje, jakie są tu duże przestrzenie w takich krajach. No, a jeśli chodzi o aborygenów, to też tak. Jak rozmawiałem z aborygenami, oni od razu widzieli, że ja nie jestem Anglikiem, nie? To od razu byli inaczej ustosunkowani. W pierwszej chwili, jak ja podjeżdżałem na przykład, to już tak patrzyli, że biały, to nie wiadomo, kto to jest. Ale potem, jak widzieli, że jestem, że ja, ten mój angielski, to był wiadomo, taki kiepski, no to tak, to bardzo mili. O, fajnie, tego można było fajnie pogadać, nie? Oni tak uważają z tych białych Anglików, szczególnie za swoich takich ciemiężycieli, nie? Że oni nam zabrali ziemię i tak dalej, no to nie wszyscy biali są przecież tacy źli, nie? Ale czekaj, ja ci chciałem tutaj pokazać tego fajnego Japończyka, jak o, to jest ten. Miał na imię Turichi No. Więc ja mu poradziłem, żeby mówił o sobie, że jest Turichi Yes. To będzie bardziej optymistycznie. Kangury mają to do siebie, że nagle się pojawiają gdzieś, nie? Wymieniają kilka zdań między sobą po australijsku i od razu uciekają. Są bardzo puchliwe, nie? Nawet nie podejdą. Tylko coś powiedzą i od razu uciekają. Misie koala to jest ciężka sprawa, bo trzeba wejść w las, nie? I te misie koala tam w tych lasach oczywiście żyją, bo są takie nawet tabliczki z misiem koala, że miś koala tam jest. No ale wejść w las, żeby misia koala zobaczyć, zostawić cały rower, cały ten sprzęt przy drodze, to jest za duże ryzyko, bo to trzeba by nawet kilka kilometrów wejść w las, nie? W Port Macquarie, w szpitalu dla misiów koala. To tam dopiero misie koala zobaczyłem tak, może nie na łonie natury, ale akurat te były chore, nie? Ale to tak nie było po nich widać. One po prostu śpią cały czas. No i co jeszcze z takich zwierzaków? Duże mrówki, bardzo takie wielkie, australijskie, nie? Poza tym duże mrówki nie są takim problemem, tylko problemem są małe mrówki, bo one włażą do namiotu. Znajdą sobie jakieś miejsce, wchodzą na tą kupułę namiotu i skaczą na ciało, nie? A że jest się prawie całkowicie odkrytym, to całą noc się czuje, jak te mrówki biegają po całym ciele. No oczywiście zdarzają się też pijawki, na przykład oblezą namiot, takie coś się zdarzyło. Kilka razy widziałem, że Aborygeni pracowali normalnie, zupełnie jak biali. To był taki budujący widok. No i w ogóle Aborygeni są takie, raczej takie, o widzisz, pies dingo zaszczekał. Tutaj jednego takiego psa przywiozą, o dziwą, białej maści. No i właśnie jeszcze a propos zwierząt, to dingo, nie? Też można czasami spotkać na pustkowiach, psy dingo się zdarzają. Ale też z psami tam nie ma takiego problemu. Z psami są problemy w Himalajach, bo te psy są często na wściekliznę chore. Sama walka z dzikimi zwierzętami, takimi to jak psy na przykład, to polega na tym, że trzeba, jeżeli to jest jeden pies, no to trzeba stanąć za rowerem. Jeżeli rower jest obliczony sakwami, to się tworzy taki mur jakby. I następnie trzeba wyjąć trzeba siodełko razem z tą rurką, czyli z tą zwaną sztycą. Trzyma się w lewej ręce sztycę, tak jak tarczę, z siodełkiem, natomiast w drugim ręku trzyma się jakąś broń. No albo jakąś pałkę, czy jakiś nóż, czy coś takiego. No i w ten sposób można walczyć, nie? Bo to można się z tego śmiać, ale to akurat się sprawdza, nie? No tu mam taki właśnie album, pamiątkę zrobiłem sobie, żeby było coś do pokazania rodzinie, jak to się tutaj podróżowało. No samo Uluru tutaj, święta góra Aborygenów. Akurat miałem to szczęście, że temperatura tego dnia nie była zbyt wysoka, bo było tylko 45 stopni ciepła, bo tam powyżej chyba 50 stopni zamykają wejście na szczyt, bo zdarzają się co roku śmiertelne wypadki. Wchodząc właśnie na górę, pierwsze kilkaset metrów, te najtrudniejsze, to jest taka no, wąska ścieżka, obok której jest łańcuch. Trzymając się tego łańcucha, idzie się bardzo ostro, stromo do góry. Jeżeli jest bardzo gorąco i ktoś nagle puści ten łańcuch, to jest takie realne ryzyko, że po prostu stoczy się po idealnie gładkiej skale w dół i roztrzaska się tam u dołu. Po zwiedzeniu tych skał, tej grupy, Olgas, właśnie cofnąłem się dopiero do Uluru, następnego dnia dopiero zwiedzałem Uluru. Także tutaj skały też są bardzo tutaj ciekawe. Wokół są turyści, młodzi ludzie, nie? Też z Francji, z Niemiec, nawet z Rosji był tam jeden. Oni nie przyjdą do nikogo, tylko do Polaka. Nie? Po kilku dniach, ja powiem, codziennie przychodzili po kilku, a co tam słychać tego, do innego nie pójdzie, tylko do Polaka, wiesz, no.
I ciekawa rzecz to jest to, że jak się jeździ na pustyni, ja miałem bardzo silny wiatr w kierunku Uluru, jak jechałem, to jest wiatr ze wschodu na zachód, to ja jestem przekonany, że w ciągu jednego dnia można przejechać 300 km rowerem na takiej pustyni. Po prostu tam nie ma nic, tam się po prostu tylko jedzie i jeżeli wiatr pcha w plecy, dobry wiatr, to się leci nawet 40 na godzinę na płaskim terenie, na płaskim gruncie. A rower jest maksymalnie obciążony, bo się bierze tyle, ile się da tej wody po prostu. Nie? Ta woda jest potrzebna do tego, żeby też coś ugotować, nie? Po przejechaniu jakiegoś tam odcinka. Nie? A znowu, jak się jedzie pod wiatr na pustyni, to jest po prostu tragedia. Bo jak się nie zastosuje do jakichś takich zasad, to można zginąć na tej szosie, bo co jakiś czas pojawiają się jakieś takie ławice tak gorącego powietrza, że trudno oddychać po prostu. Ja nie wiem, co to gdzieś z pustyni przychodzi, bo normalnie ta temperatura jest 45 stopni. Ja nigdy nie myślałem, że jestem w stanie w 45 stopniach jechać rowerem z takim obciążeniem. Ale okazało się, że to był problem, ale nie był to tak duży problem, że nie można było tego problemu jakoś rozwiązać. A potem dopiero po jednym, dwóch dniach zauważyłem, że trzeba jak najwcześniej zacząć. Nie? Można wstać nawet o godzinie 5 rano, jak jest jeszcze ciemno. Tak, żeby ruszyć już jak słońce wschodzi i jak najdalej ujechać przy tej temperaturze, która jest w miarę normalna, bo ta temperatura rano, 6-7 rano, to jest w granicach 25 stopni. Jest bardzo przyjemnie, rzeźko nawet. A najgorzej jest między godziną tak godzinie 15-16. To jest katastrofa. I trzeba właśnie wstać wcześniej rano i zmusić się do przejechania jakiegoś odcinka, na przykład 10 kilometrów. Jadę właśnie pod wiatr, mijam je w pięknym samochodzie odkrytym, ładna, atrakcyjna dziewczyna, nie? I tam pokazuje mi woda, że ona mi tą wodę da, nie? W normalnych warunkach to wiadomo, jakby zareagował, nie? Ale ja mówię, nie, bo jeszcze nie przejechałem 10 kilometrów, nie? I ona nie wie, o co chodzi i odjeżdża, jedzie dalej, nie? Bo jak się człowiek zatrzyma, to się zaraz też zatrzymają. Ktoś przejeżdża, zatrzymuje, czy czegoś nie potrzebujesz. To jest typowe dla Australii, nie? Ludzie myślą o innych ludziach, których widzą. Nie ma tego zobojętnienia, bo tam ktoś, kto się nagle zatrzymuje przy szosie, może coś potrzebować.
Z reportażem.